Twoje Radio London.
Od razu czuję, że będziesz musiał słowem coś zmalować, więc przerysujesz mnie. Nigdy ze mnie już nie wyjrzy herod, ni sprytna femme fatale. Na karteczce odtąd będę dzieckiem, którego skrzywdzić żal. Kobietą zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze wprawiają cię. Wypisujesz coś o słodycze i o pastelach rąk. Płodzisz znów kolejną anielicę, by polukrować ją. Czyżby ze mnie nie mógł wyjrzeć Herod, ni sprytna femme fatale. Na karteczce trzeba skreślić dziecko, którego krzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Zróbże ze mnie kogoś na kształt Merlin, blond loki, buzia w ciup. Trupy kładzie wizerunek taki, a nie marny puch. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię.
Piosenkę na Dzień Dobry śpiewała Renata Przemyk. Utwór liczy sobie lat 30, pochodzi z jej pierwszej solowej płyty, mało znana szansonistka. W programie Twojego Radia, zrealizowanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM został nadany 12 marca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk.
Powiedz mi, skąd my się znamy, powiedz mi, skąd ja pamiętać mogę twe oczy. Powiedz mi, skąd my się znamy, powiedz mi, skąd my się znamy, powiedz mi, skąd ja pamiętać mogę twe włosy. Może znak morza, czy byłeś tam w lipcu też? Stałeś na plaży, samotnie w pochmurny dzień. A w Kazimierzu, czy byłeś tam w maju też? Z grupą żołnierzy poszedłeś w sążnisty deszcz. Powiedz mi, skąd my się znamy. znamy, powiedz mi skąd my się znamy, pomóż mi skąd my się znamy, bo sama nie wiem. Powiedz mi skąd my się znamy, powiedz mi skąd my się znamy, powiedz mi czy ja cię mogłam spotkać przed kinem. Było to w grudniu, czy los cię tam zagnał też? W samo południe ulicy zasypał śnieg, a we Wrocławiu pamiętam już wszystko wiem. Przed laty przecież spotkałam cię w siódmej C.
Skąd my się znamy, to dawny przebój zespołu Wiślanie 69. Polonia w London także zna się z różnych miejsc. Od kilku lat okazją do spotkań są m.in. coniedzielne kawiarenki Jedność, funkcjonujące w sali parafialnej. Dzisiaj kawiarenkę prowadzi koło przyjaciół harcerstwa, które uzyskany z niej dochód przeznacza na cele harcerskie. Za tydzień, 18 i 19 marca, w sali parafialnej będzie bazar misyjny krucjaty eucharystycznej. Ponadto w niedzielę, 19, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów zaprasza na obiad józefinkowy. Godzina 14, koszt $35 od osoby. Rezerwacja biletów telefonicznie pod 519 451 1262, 519 451 1262 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com.
To tylko deszczu kropla. Nie, to nie żal, że ciebie już nie spotkam. Nie, to nie sen, to tylko smutne myśli. Choć wolałbym, byś mogła mi się przyśnić gdzieś daleko stąd. A może dalej jeszcze został serca mego skrawek w małym mieście. Tak niewiele wiem o tobie, nie poradzę na to nic. Nic też więcej ci nie powiem, lecz bez ciebie trudno żyć. Tak niewiele wiem o tobie, nie przeszkadza mi to nie. Od po prostu czasem człowiek traci głowę, serce też. Tak, to twój głos, poznaję go z daleka. Siądź przy mnie tu i już mi nie uciekaj. Nie, nie ma cię. Zostałaś w mieście małym i tylko się nie zmieniasz w mych marzeniach. O, tak nie wiem. sobie. Nie poradzę na to nic, nic też więcej ci nie powiem. Lecz bez ciebie trudno żyć, tak niewiele wiem o tobie. Nie przeszkadza mi to mnie, od po prostu czasem człowiek traci głowę, serce też. Tak niewiele wiem o tobie, nie poradzę na to nic, nic też więcej ci nie powiem, lecz bez ciebie trudno żyć. Przeszkadza mi to nie, o po prostu czasem człowiek traci głowę, serce
Do niewiedzy przyznaje się Andrzej Cierniewski, a w Twoim radiu, ponieważ kilka dni temu był Dzień Kobiet, mowa będzie między innymi o kobietach, które postaram się ukazać z różnych stron. Jeszcze w tej części programu przedstawię dwie sylwetki. Kazimiery Bujwidowej, jednej z pierwszych, która w Polsce zajmowała się sprawami i prawami kobiet, oraz Heleny Jurgielewiczowej, pierwszej kobiety lekarza weterynarii w Polsce. Poza tym usłyszą Państwo, jak w Polsce okresu międzywojennego rozwiązywano niełatwe sytuacje rodzin rozdzielonych emigracją, najczęściej związane z wyjazdem męża w celach zarobkowych. Audycja z uśmiechem na twarzy przyniesie ze sobą baśń o Kopciuszku, czyli również ukaże kobiety, tyle że w konwencji literackiej. Potem pojawi się nieco informacji na temat pierwszego śpiewaka wiosny, Skowronka. Towarzyszyć temu będą piosenki o ptaszkach i ptakach. W trzeciej części programu znajdą się materiały lżejszego kalibru, już niezwiązane z ptakami. Naturalnie będą też piosenki. W portalu polona.pl znajdują się nie tylko przeskanowane zbiory Biblioteki Narodowej, są tam również informacje podane w formie blogów. W związku z Dniem Kobiet wybrałam stamtąd dla Państwa to, co Janusz Drzewucki napisał o żyjącej w latach 1867-1932 Kazimierze Bujwidowej, feministce i społeczniczce. Uważa się ją za jedną z pierwszych polskich feministek, ale była także znakomitą publicystką, walczącą nie tylko o prawa kobiet, na przykład do swobodnego studiowania. Była także popularyzatorką higieny i zdrowego życia. Wielki wpływ na jej światopogląd, także na wybór drogi życiowej, miał jej mąż, Odo Bujwid, pionier polskiej bakteriologii, uczeń słynnego Ludwika Pastera. Kazimiera Bujwidowa z domu Klimontowicz, słuchaczka tajnego uniwersytetu latającego, po powrocie Odona z Paryża podjęła pracę w założonym przez niego w Warszawie zakładzie produkcji surowic i szczepionek. Działała w Towarzystwie Szkół Ludowych, sporo publikowała. W roku 1891 ogłosiła broszurę zatytułowaną O wściekliźnie. Czym można zabezpieczyć od wścieklizny ludzi pokąsanych przez psy wściekłe? Broszura w roku 1906 doczekała się wznowienia. W roku 1899 opublikowała kolejną broszurę. Najpotrzebniejsze wiadomości o cholerze, najprostsze sposoby ustrzeżenia się jej oraz wskazówki ratowania i pielęgnowania chorych. Bujwidowie mieszkali już wtedy w Krakowie, dokąd przenieśli się w roku 1893, gdy Odon objął katedrę medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kazimiera nie kryła się ze swoimi radykalnie postępowymi poglądami społecznymi, zwłaszcza w kwestii równouprawnienia kobiet, co w konserwatywnym Krakowie przysporzyło jej więcej wrogów niż przyjaciół. Do tych ostatnich, czyli do przyjaciół, zaliczyć trzeba Stefanię Sempołowską, Cecylię Śniegocką oraz Marię i Bolesława Wysłouchów. W roku 1903 ogłosiła dwie ważne broszury – Domy Ludowe oraz Prawa Nauczycielek, zaś w 1905 fundamentalną pracę Reforma Wychowania i Ochrony Dziecka. Walczyła o prawa kobiet do studiowania na uniwersytetach. Uważa się, że w dużej mierze dzięki jej aktywności w roku 1897 dopuszczono kobiety do studiów na Wydziale Filozoficznym, zaś w następnym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1904 napisała w tej sprawie petycję do Sejmu Krajowego, zaś w 1910 do Rady Państwa w Wiedniu. W tym samym roku uczestniczyła w Kongresie Spraw Kobiet w Paryżu i opublikowała dwie bodaj najważniejsze swoje książki: Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna? Oraz U źródeł kwestii kobiecej. Zagadnieniom społecznym poświęcała większość swoich artykułów publikowanych na łamach pism krakowskich, takich jak Nowa Reforma oraz Nowe Słowo, a także w wydawanym we Lwowie Sterze. Nawiązała współpracę z Marią Dulębianką, sufrażystką i malarką, towarzyszką życia Marii Konopnickiej, przedstawicielką tzw. pierwszej fali feminizmu. W czasie I wojny światowej prowadziła szpital dla legionów polskich. Po wojnie, w dużej mierze z powodu przewlekłej choroby, wycofała się z aktywnego życia publicznego, ale w roku 1919 ogłosiła deklarację programową kobiet wobec nadchodzących wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Nie sposób nie wspomnieć, że jedna z jej córek, Helena Jurgielewiczowa, została pierwszą lekarką weterynarii w Polsce. Zaś inna, Zofia Mostowska, jako pierwsza Polka zdobyła doktorat z chirurgii. Tak pisze współcześnie Janusz Drzewucki, przybliża Kazimierę Bujwidową. Natomiast w dawnej prasie, w czasopiśmie Kobieta Współczesna, które ukazywało się z dopiskiem Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki i wydawane było w Warszawie, 31 lipca 1927 roku pojawił się artykuł zatytułowany Na nowych drogach – lekarz medycyny weterynaryjnej. Domyślają się Państwo zapewne, że artykuł dotyczy córki Kazimiery Bujwidowej, Heleny Jurgielewiczowej. Wybrałam z niego taki oto krótki fragment. Na całym świecie były przed rokiem, czyli w roku 1926, tylko cztery lekarki weterynarii. Dwie w Niemczech, jedna w Ameryce i jedna w Polsce. Obecnie ukończyło już zapewne studia kilka nowych adeptek tej gałęzi wiedzy. U nas przedstawicielką jej jest pani Helena Bujwidówna Jurgielewiczowa. Biografia jej przedstawia momenty bardzo interesujące. Córka znanego lekarza, urodzona w roku 1898, ukończyła Lwowską Akademię Medycyny Weterynaryjnej w okresie wojny. Przygotowywała się właśnie do pracy dyplomowej, gdy wybuchł polsko-ukraiński zatarg o Lwów. Jako żołnierz wstąpiła wówczas młoda absolwentka do oddziału porucznika Monda, walczącego na odcinku Cytadeli. Przez 3 miesiące brała udział w walkach, po czym znalazła się na froncie północnym w pierwszej dywizji legionowej. Po wzięciu Wilna, ze względu na dotkliwy brak lekarzy weterynarii w armii, przydzielono ją już w stopniu podporucznika i w charakterze lekarza koni do 1. Brygady Kawalerii. W parę miesięcy później była już lekarzem weterynarii 11. Pułku Ułanów. Na stanowisku tym przebyła do końca wojny 1920 roku, przez cały czas pełniąc służbę na froncie, biorąc udział we wszystkich większych rajdach kawaleryjskich, udzielając pomocy natychmiast po bitwie rannym zwierzętom bojowym, segregując je, odsyłając do ambulansów lub szpitali. Za służbę tę, pełnioną niezmiernie gorliwie i z wielkim pożytkiem dla armii, otrzymała Krzyż Walecznych. I należy podkreślić, że krzyż ten dostał się jej właśnie jako lekarzowi weterynarii. Za inne bowiem zasługi wojskowe czterokrotnie poprzednio już otrzymała to samo odznaczenie. W ciągu tego czasu była dwa razy ranna. Raz we Lwowie dosyć lekko, drugi raz już bardzo ciężko w roku 1919 na froncie północnym. Po ukończonej wojnie powróciła do swoich studiów. W warszawskim Instytucie Weterynaryjnym pracowała nad bakteriologią, w poznańskim przechodziła praktykę chorób wewnętrznych. W roku 1923 uzyskała dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej i już jako asystentka bakteriologii prowadziła znów pracę w warszawskim Instytucie Weterynaryjnym. Obecnie jest kierowniczką sanitarną Miejskiego Zakładu Utylizacyjnego w Warszawie. Praca jej jest niezmiernie przykra, niebezpieczna i odpowiedzialna. Czytelniczki zechcą mi teraz towarzyszyć na teren jej działalności. Zakład utylizacyjny to, najgrzeczniej mówiąc, jest coś w rodzaju zwierzęcego krematorium. Położony na Woli za miastem robi od pierwszej chwili jakieś bardzo smutne wrażenie. Założony za czasów okupacji niemieckiej, był do chwili objęcia kierownictwa przez panią Jurgielewiczową prowadzony ohydnie. Charakteryzowały go brud i okrucieństwo w stosunku do zwierząt. Obecnie postawiony został dzięki jej staraniom i zabiegom, dzięki nadto usilnej pracy pana Biłowickiego, kierownika taborów miejskich, na stopie europejskiej. Dalej następuje dokładniejszy opis sytuacji zastanej przez Helenę Jurgielewiczową i wprowadzanych przez nią porządków, ale oszczędzę tego państwu. W tym samym numerze Kobiety Współczesnej z 31 lipca 1927 roku ukazał się artykuł zatytułowany Żony emigrantów. Oto jego treść. Specjalnego rodzaju niedolą jest być żoną emigranta pozostawioną w kraju, najczęściej z drobnymi dziećmi i bez środków do życia. A niedoli tego rodzaju jest dziś w Polsce wiele. Przerzucając sprawozdanie roczne Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego, spotykamy w nim interesujące co do sprawy tej informacje. Poszukiwanie zaginionych na wychodźstwie mężów i godzenie poróżnionych na skutek emigracji małżeństw stanowi, jak widać ze sprawozdania, specjalny dział pracy Towarzystwa. W ciągu roku otrzymano 553 zgłoszenia z tego zakresu. Załatwiono pomyślnie spraw tych 101. Inne znajdują się albo w toku załatwiania, albo też załatwione zostały negatywnie. Sprawy te, często bardzo zawikłane, wymagają nieraz lata całe trwającej korespondencji, zwłaszcza gdy chodzi o odszukanie zaginionego na obczyźnie małżonka. Zdarza się, że zaginiony w razie zupełnego zobojętnienia dla rodziny zmienia nazwisko, zaciera za sobą ślady, zmienia miejsca zamieszkania, wypiera się swojej tożsamości i dopiero gdy upewni się, że na skutek niepłacenia alimentów pozostawionej w kraju żonie nie grozi mu deportacja, oświadcza kategorycznie, że rodzinie dopomagać nie będzie. To są wypadki najgorsze i nieuleczalne. Drugim typem męża, obojętnego na losy pozostawionej w kraju małżonki, jest taki, który stworzył sobie za granicą nową rodzinę, bądź popełniając bigamię, bądź żyjąc w związku nielegalnym. Bigamistów nakłonić można często do płacenia pewnej stałej zapomogi pierwszej żonie i dzieciom pod grozą ciążącej na nich odpowiedzialności karnej. Ludzie, którzy legalnie czy nielegalnie stworzyli sobie drugą rodzinę, nie powracają prawie nigdy do kraju. Nie nawiązują dawnych związków rodzinnych. Często także spotykany jest typ męża, który obojętnieje dla żony na skutek otrzymywanych z kraju wiadomości o jej niemoralnym życiu. W tym wypadku Biuro Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego zbiera wiadomości o opuszczonej rodzinie przy pomocy władz gminnych, starostw, nauczycieli, proboszczów i w razie niesłuszności oskarżeń, co się bardzo często zdarza, przesyła mężowi dokumenty poświadczone urzędowymi pieczęciami dowodzące niewinności opuszczonej małżonki. W takich wypadkach interwencja biura jest zazwyczaj skuteczna i między poróżnionym małżeństwem następuje zgoda. Listy pisane przez biuro robią zazwyczaj na wychodźcy silne wrażenie i jeżeli to tylko oddalenie i czas są powodami obojętności i zapomnienia, łatwo jest rozbudzić dawne uczucia i uśpioną świadomość obowiązków do aktywnego stanu doprowadzić. Bywają też wypadki, że biuro towarzystwa zostaje wprowadzone w błąd przez żonę emigranta i że faktyczny stan rzeczy niezgodny jest z jej opowiadaniem. Wyjaśnienie tych wszystkich spraw i okoliczności zabiera bardzo dużo czasu i pracy pracownikom biura, zwłaszcza jego kierowniczce, pani Werze Skierkowskiej.
Zapraszamy do reklamy.